Jest z nami już Lesja Wakuliuk po raz 9, tak jak się doliczyłyśmy.
9, Lesja?
No to 10 będzie taki jubilej.
Tak, okrągła 10. Ale to będzie oznaczało, że już jak będziemy miały 10 spotkanie, to blisko 8 godzin już przegadamy na antenie. To naprawdę, naprawdę sporo. Gdyby ktoś chciał naszych podcastów wcześniejszych posłuchać, to one wszystkie są na stronie off.radiokraków.pl. Tam bardzo serdecznie zapraszamy. Ja też mam wrażenie, że my się w ogóle co tydzień zastanawiamy, który raz się spotykamy, bo jest to... Tyle historii, tyle już tematów za nami różnych, poruszonych. No i niestety cały czas tematów nam nie brakuje. Tematy się same do rozmowy gdzieś tam pojawiają. Witamy cię ponownie na naszej antenie, Lesja. No i tradycyjnie już prosimy o informacje i relacje z tego, co dzieje się w tym momencie w Ukrainie, która widziana jest twoimi oczyma.
No właśnie mamy 62 dzień wojny, 26 kwietnia, a jest to dla Ukrainy dzień, kiedy obchodzimy właśnie rocznicę tego, co się wydarzyło w Czarnobylu 36 lat temu. I właśnie dzisiaj byłam w pracy, miałam program, rozmawialiśmy o zagrożeniu, ponieważ ten... Zagrożenie może być też ze strony stacji atomowych, bo rosyjskie rakiety latają ponad nimi. Stacja atomowa, która się znajduje w Zaporożu, jest okupowana. Pracownicy po prostu pracują pod automatami, pod zagrożeniem dla swojego życia. Robią oczywiście wszystko, co mogą, ale zwracają się do społeczeństwa, zwracają się do innych krajów. Oczywiście nie mają możliwości, bo nawet kiedy piszą jakieś SMS-y do ludzi, którzy są na terytorium nie pod Rosjanami, piszą, że nikt nam tutaj nie pomaga. Zwróćcie uwagę do różnych organizacji światowych, żeby pomogli nam. A potem te SMS-y po prostu zabierają ze swoich telefonów, bo te komórkowe telefony mogą sprawdzać Rosjanie, którzy teraz zajęli tą stację, i ta stacja dla nich jest jak ich punkt po prostu. Właśnie dzisiaj rano rakiety leciały ponad tą stacją atomową i to może być po prostu Czarnobyl numer 2. Albo nawet więcej tych Czarnobylu, bo mamy tych stacji atomowych więcej, 4 jest ich w Ukrainie. Dlatego mówiliśmy o tym zagrożeniu, o tym, co robić ludziom, gdyby coś. I właśnie kiedy mówimy o tym zagrożeniu jądrowym, to nie dlatego, że Putin może nacisnąć ten przycisk, tak? A ten guzik czerwony, a po prostu może uderzyć jakąś rakietą do stacji, jednej ze stacji atomowych, albo do wszystkich. I nasza obrona przeciwpowietrzna po prostu nie zdąży te rakiety zapelęgować i może być tragedia ponowna, albo większa tragedia na większej skali.
Ale czy w związku z tym są wysyłane komunikaty do osób, obywateli Ukrainy, którzy tam zostali, w jaki sposób ewentualnie, w razie czego, przygotować się na taką sytuację?
No, oczywiście cały czas mówimy o tym, co robić, gdyby coś, ale to może powiedzieć tak, że Czarnobyl to też nie była tylko tragedia Ukrainy, bo chmura poszła do Białorusi, tak? Znajduje się ona blisko obok. Chmury też poszły do innych krajów. Także to może być tak, że będzie wybuch na stacji w Zaporożu, ale może to się stosować ludzi w innych obwodach w Ukrainie, a też ludzi w innych krajach. Dlatego oczywiście my mówimy do naszych ludzi, oczywiście jest trudno komunikować z ludźmi, którzy znajdują się pod okupacją rosyjską. Cały czas czuć strzały, ludzie nie mają prądu, a nie mają prądu, nie mogą doładować swoich komórek, nie mogą znaleźć jakiejś tam wiadomości, albo zobaczyć, oglądać wiadomości w telewizji czy na radio. Także no, mówiono jest o tym, czy ono dostrzega do adresatów, to jest nie wiadomo, bo trudno jest teraz z dostarczaniem i otrzymywaniem tej informacji, odbieraniem jej.
Ale też mnie zastanawia, w jaki sposób komunikować takie kwestie, no bo tak jak mówisz, zagrożenie jest bardzo realne, natomiast wiemy też, że wszystkie te osoby, o których wspominasz, odcięte właściwie od, bardzo często odcięte od komunikatów, od internetu, od telefonów swoich własnych, to są osoby, które na przykład żyją w schronach od już wielu tygodni. Jest to prawdopodobnie bardzo duże obciążenie psychiczne. I każda kolejna wiadomość, mam takie wrażenie, mówiąca chociażby o zagrożeniu właśnie wybuchu atomowego, wybuchem atomowym, to jest właśnie nie wiem, czy do końca straszenie, ale dla mnie takie trochę dokładanie następnej traumatycznej myśli do głowy takich osób, więc To, o co chciałam ciebie zapytać, to w jaki sposób komunikujecie to wszystko? Czy to są krótkie komunikaty oparte na faktach, czy jakieś, nie wiem, macie sposoby na to, żeby empatycznie do tych osób, które ewentualnie są po drugiej stronie i odbierają te informacje, podchodzić?
No, oczywiście, że staramy się nie straszyć ludzi, bo już jesteśmy tak wystraszeni, tak, że nie potrzebujemy jeszcze więcej tych strachów. Oczywiście, że próbujemy mówić o tym na spokojnie, nie przesadzać, ale jak odbierają to te ludzie tą informację, też nie wiemy, bo każdy ma jakiś swój poziom stresu, tak, odbierania tego stresu. Każdy ktoś reaguje spokojnie, a ktoś nie. Ktoś siedzi we Lwowie, gdzie jest mniej więcej spokojniej, ale nie mogę tutaj być, bo jest wystraszony po prostu tymi wiadomościami o wojnie z Ukrainy Centralnej czy z Ukrainy Wschodniej. I dlatego podejmuje taką decyzję, żeby wyjechać gdzieś tam z Ukrainy za granicę, żeby czuć się tam w większej jakiejś tam bezpieczeństwie. Także jak to ludzie odbierają, no nie możemy o tym wiedzieć. I właśnie czy ludzie, którzy siedzą gdzieś tam w Mariupolu zaczął się trzeci miesiąc, siedzą tam w bunkrze czy w piwnicy, nie mają co zjeść, nie mają czego pić i mówią o tym, że kończy się wyżywienie, że za jakieś parę dni już nie będą po prostu, nie będą mieć co zjeść, co wypić, czego napić się, czy oni myślają o tym, że może być jakieś zagrożenie jądrowe. Chyba nie, oni myślą o tym, żeby przeżyć chociażby do następnego dnia, a właśnie cały czas spadają bomby i to bomby takie duże. Ostatnio to było, uderzyli tam bomby, które mieli 3 tony. Jest to duża bomba, także ile takich bomb spadło tam w Mariupolu, no nie wiemy, ile Rosjanie wykorzystywali ich. Dlatego trudno mi powiedzieć, bo jestem w mniej więcej dobrych warunkach w porównaniu z innymi ludźmi. Dlatego co oni myślą, chyba oni potem, jak przeżyją, i mam nadzieję, że przeżyją, jak wyjdą stąd, z tych miast ostrzeliwanych, jak przyjadą gdzieś na jakieś terytorium w Ukrainie, czy gdzieś w innych krajach, na miasta, gdzie jest bezpieczniej, to wtedy mogą powiedzieć o tym, co oni przeżyli i jak oni odbierali tą informację, co ona dla nich znaczyła. Albo mogą nawet nie powiedzieć o tym, bo będą właśnie bardzo traumatyzowane. Właśnie teraz trudno jest nawet nam w sieciach społecznościowych zamieszczać jakieś zdjęcia ze swojego życia, tak? Bo każdy człowiek po prostu w różny sposób reaguje na to. Ktoś siedzi w piwnicy, był pod ostrzałami, wyjechał, albo był pod okupacją, wyjechał. I nie mogę patrzeć na ludzi, którzy chodzą na ulicach i uśmiechają się. Oczywiście, że to nie problem tych ludzi, którzy chodzą na ulicach i żyją dalej. Problem polega na tym, że to ten człowiek ma traumę, ale no, po pierwsze, kultura odwiedzania psychologów w Ukrainie jeszcze na niskim poziomie, bo ludzie myślą, że to jest też chyba psychiczno chory, że zwraca się do psychologa. A nawet te, które się zwracają, no nie ma tyle psychologów, żeby przesłuchać tych ludzi, które mają tak dużo traumatyzowane przez każdy dzień. Nawet ja też jestem osobą z traumą, tak? Bo straciłam dom, chociaż jestem rodzicą, ale no nie czuję się jak w swoim domu, gdzie robiłam tam tak wszystko, jak chciałam. Skończyłam tam remont i chciałam tam spędzać swoje dni na spokojnie, a teraz muszę się martwić o jakichś swoich znajomych, o swoją rodzinę, o tym, czy ta wojna przesunie się bliżej tutaj, czy nie, czy gdzieś tam wstrzyma się na jakichś granicach obok Lwowa. No nikt z nas nie wie, jak pójdzie dalej.
To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek i myślę, że my w ogóle nie mieliśmy wcześniej do czynienia z takim wątkiem w naszym życiu w Polsce również, że wydaje mi się, że osoby z traumą kojarzone są, że to są takie osoby kojarzone przez nas, które na przykład straciły najbliższych na wojnie albo bezpośrednio widziały, co się dzieje, były świadkami, świadkiniami na przykład jakichś morderstw i bardzo takich traumatycznych wydarzeń, ale to, co powiedziałaś, że jakby ta grupa osób, które doświadczają traumy wojennej, to są też osoby, które są w tym społeczeństwie po prostu, są, dotyka to ich znajomych na przykład, ich właśnie mieszkań, tak jak mówisz, że czegoś, co było nadzieją na przyszłość, jakąś inwestycją w przyszłość, że jakby ta grupa osób dotkniętych traumą, to jest bardzo szeroki zbiór, nie tylko tych naocznych świadków wydarzeń wojennych.
I ja też myślę, że łatwo jest sobie umniejszać, kiedy się widzi, że ktoś na przykład doświadczył, nie wiem,
większej
widział
tragedii,
okropne
prawda?
Rzeczy, tak, jakby doświadczył utraty kogoś bardzo bliskiego w jakichś dramatycznych okolicznościach, ale na przykład, no właśnie, utrata mieszkania, to jest super ważna rzecz, ale nawet samo to, że jest się częścią tego społeczeństwa i jakby widzi się, co się dzieje w twoim domu, gdzieś w twoim kraju, to już jest trauma. Jakby całe społeczeństwo ukraińskie, można powiedzieć, będzie się zmagało przez długie lata z wojenną traumą, niezależnie od tego, w jakim stopniu dotknęła daną osobę wojna.
Oczywiście, że tak. I oczywiście, że jeszcze przed nami będzie duża praca z tymi ludźmi, ale dlatego, żeby o tym mówić, najpierw musimy wygrać tę wojnę, bo jeszcze ona trwa i ile jeszcze będzie trwać, nie wiadomo. Już trzeci miesiąc zaczął się. Gdzieś tam na, kiedy był trzeci tydzień wojny, odczułam, że jestem bardzo zmęczona, chociaż powiem jeszcze raz, słychałam tylko te alarmy bombowe, ale nie spadali na tą miejscowość, gdzie byłam, żadne bomby, żadne rakiety. Wszystko było ok, mniej więcej, tak? Nikt domów nie stracił, ale tyle wiadomości, tyle informacji, tyle bólu, strachu, tyle śmierci, tyle tego wszystkiego, co miałam przekazać w mediach i w swojej pracy i dla mediów polskich, już było tego dość. I myślałam, że po prostu na trzeci tydzień jestem taka zmęczona, a co odczuwają te ludzie, którzy żyją tam pod ostrzałami, a co odczuwają nasze wojskowi, którzy po prostu walczą tam i tam cały czas czuć te strzały i po prostu ukryć się w jakimś miejscu, gdzie by nawet nie było słychać tych strzałów po prostu, żeby tego dźwięku nie było słychać.
Przerwało nam Lesję. Halo, halo, Lesja. O, jesteś, jesteś. Przerwało nam na chwilkę ciebie.
Nie.
A propos tego dźwięku, to tak mi się przypomniała taka sytuacja kontrowersyjna z niedawna, z Polski, kiedy polski rząd zarządził włączenia alarmów, syren. Słyszałaś o tym, kiwacz głową. No właśnie, żeby uczcić rocznicę tragedii smoleńskiej, czy tam ją upamiętnić, może to jest lepsze słowo. No i tak, to odbiło się gdzieś tam szerokim echem. Część samorządów zdecydowała, że jednak tych syren nie włączy, te, które były pod, jakby, że tak powiem, skrzydłami wojewodów, zostały uruchomione. I ja sobie tak właśnie myślę w tym kontekście, że dla osoby, która te syreny faktycznie słyszała tak naprawdę, a nie tylko testowo czy na ćwiczeniach, to faktycznie jest taki, jak to się mówi, trigger, prawda?
No właśnie, wczoraj naliczyliśmy 4 razy ten alarm bombowy było słychać. Na szczęście nic nie uderzyło, żadna rakieta. Na pewno, że to pracowała obrona powietrzna i bardzo dobrze pracowała. Chociaż nad ranem wczoraj to było uderzenie około Lwowa w miasteczku, 50 kilometrów, uderzenie do kolei. Oczywiście, że Rosjanie robią to, ostrzeliwają nasze koleje, żeby ten sprzęt wojskowy, który idzie z Europy, który idzie do nas ze Stanów Zjednoczonych, żeby my po prostu go nie otrzymali. No i są... To też są straty i oczywiście, że myślę, że o tym, że jakaś taka kolej jest gdzieś tam w miasteczku, gdzie mieszkają moje rodzice, a te rakiety, które Rosjanie puszczają, nie zawsze uderzają do tych punktów, do których oni ich wysyłają i mogą uderzyć do stacji naprawy samochodu. Albo tam, gdzie zmieniają opony i niestety możesz pójść do pracy, będzie ten alarm bombowy i kiedy nie przyjmiesz go na poważnie, no to możesz stracić życie. To wczoraj właśnie takich alarmów bombowych było słychać 4 razy i właśnie wczoraj spotkaliśmy, bo był u nas ten lany poniedziałek, w Polsce to nazywa się jakoś...
Tak samo, albo śmigus-dyngus, tak. Śmigus-dyngus.
O, śmigus-dyngus, tak.
A u was jak się nazywa? Że tak jeszcze rozweselę.
Lany poniedziałek, po ukraińsku to brzmi polewany poniedziałek, albo oblewany.
Polewany poniedziałek, tak? No może w ogóle tak. Szkółka ukraińskiego z Lesją, to musimy to wprowadzić. Polewany poniedziałek. Tak? Prawie. Okay.
Poniedziałek, tak.
No właśnie. No,
no i właśnie zebraliśmy się z moimi kolegami, właśnie uczyłam się z nimi. No i byliśmy u koleżanki na podwórku i nagle było słychać tą syrenę, ten alarm bombowy i wszyscy jednocześnie powiedzieli, o Jezu, bo brzmi to tak, że może coś się wydarzyć. Może nie, ale może być, że tak. No i wtedy weszliśmy do piwnicy i tam graliśmy jakąś grę, coś tam rozmawialiśmy, ale już ta impreza była taka troszeczkę z...
Zepsuta.
Impreza podczas wojny, zepsuta, tak, ale na szczęście, no jeszcze możemy robić tę imprezę właśnie, żeby po prostu... Oczywiście, że mówimy cały czas o wojnie i o tym, co robić, ale nawet w taki sposób myślę, że przeżywamy jakoś tą traumę, jakoś o niej mówimy na głośno. Nie tak, że tylko sam ze sobą mówisz o tym, czego oczekujesz, czy co robić, ale dzielisz się z innymi, słyszysz, co inni mówią o tym i myślisz, o nie jestem sam. Tymi swoimi myślami, że inne ludzie też coś podobnego odczuwają.
Tak, mam takie wrażenie i ciekawa jestem twojej opinii na ten temat, Lesja, że jak słyszy się ustawiczne alarmy bombowe i no, one są, na szczęście nie ma wtedy ataków rakietowych, na szczęście dla osób, które przebywają na tym terenie, to wydaje mi się, że można dojść do takiego punktu po prostu zmęczenia już tym sygnałem i lekceważenia być może tego, no bo skoro przez tyle tygodni wyją alarmy i syreny, a nic się nie dzieje, to pewnie tym razem też nic się nie stanie. Czy obserwujesz coś takiego, taką, no nie wiem, takie zmęczenie, które prowadzi do nieroztropności właśnie w tym temacie?
Oczywiście, że tak jest, że jest zmęczenie, że tak jest, że ludzie nawet, które zostają się w tych miastach, gdzie ciągle strzelają, latają te rakiety i padną bomby, to ludzie nawet w tych miastach na jakiś tydzień wojny zaczęli po prostu wychodzić z piwnic, żeby przejść się po ulicy na jakiś szpacer, albo pójść do sklepu, albo po prostu wyjść na biały świat, żeby porozmawiać ze sąsiadami. A w tym czasie, w tym na tym mieście było słychać te wybuchy gdzieś tam dalej. No i oczywiście, że są potem jakieś straty, bo ludzie po prostu lekceważą, a potem niestety tracą życie.
Dochodziło do takich tragicznych sytuacji, nawet w Buczy. Pamiętam twoją opowieść o sąsiedzie, który poszedł ogarnąć zaopatrzenie dla sąsiadów, którzy tego potrzebowali.
No, on właśnie poszedł nie wtedy, kiedy był ten alarm bombowy. On zginął nie od tego, że był w ostrzał rakietami czy jakąś artylerią, a on zginął po prostu dlatego, że wyszedł z piwnicy, żeby wziąć jakoś jedzenie, jakieś jedzenie dla swoich sąsiadów, a wtedy zobaczył na podwórku żołnierza rosyjskiego, który po prostu do niego strzelił i już. Także to było inne zdarzenie, innego typu, ale ludzie bardzo często wychodzą na ulicę podczas właśnie tych ataków rakietowych i lekceważą. Oczywiście, że ludzie w Lwowie albo na Ukrainie Zachodniej, gdzie jest mniej tych różnych zdarzeń, to właśnie oni lekceważą więcej. Uchodźcy, którzy przyjeżdżają tutaj, oni bardzo ciężko reagują właśnie na te alarmy bombowe, na jakieś dźwięki, kiedy drzwi uderzają czy coś tam. Chociaż ja nie słyszałam żadnych wybuchów, ale też jakiś huczny dźwięk, to ja od razu oglądam się po rozejrzam się po stronach, bo nie wiem, czy to drzwi, czy to coś innego.
Mhm. No ja myślę, że my sobie nie jesteśmy do końca w stanie wyobrazić tego, jak działa ta ludzka psychika w takich sytuacjach. Natomiast no, na pewno ta atmosfera wojny też w Polsce rezonuje i taka króciutka, już niemal na sam koniec naszej rozmowy, anegdota z mojego miasta rodzinnego, Nowego Sącza, gdzie kilka tygodni temu były prowadzone próby takie alarmu, systemu alarmowego, więc nie do wszystkich oczywiście dotarła informacja, że tego a tego dnia o godzinie 14 będą włączone syreny, proszę się nie obawiać, to tylko próba. No i oczywiście cała moja ulica, gdzie są takie domy mieszkalne, a po drugiej stronie osiedle, bloków. Wszyscy niemalże wyszli na balkony albo wychylali głowy, patrząc w powietrze, bo obawiali się, że coś się dzieje, bo ta informacja po prostu nie dotarła do nich. Oczywiście te próby były bardzo ważne, no bo trzeba było sprawdzić ten system. Być może dystrybucja informacji na ten temat trochę tutaj zaczęła szwankować, że nie wszyscy wiedzieli, a właściwie to mniejszość chyba wiedziała. Ale ja sama, chociaż wiedziałam nawet o tym, że to są próby, to miałam takie dziwne uczucie lęku, które pojawia się gdzieś w klatce piersiowej. Mhm. I to my w bezpiecznej Polsce, gdzie tak. Nic się jeszcze nie wydarzyło, więc jakby odnosząc to moje marne, skromne doświadczenie do tego, o czym ty opowiadasz, to po prostu ja nie obejmuję tego swoim umysłem, jak się muszą te osoby, które przybyły ze strefy działań wojennych do bezpieczniejszego względnie miejsca w Ukrainie, jak one się muszą tam czuć, kiedy słyszą takie alarmy bombowe.
A ja w zeszłym tygodniu po naszej rozmowie akurat wsiadłam do autobusu, mam taką dosyć analogiczną historię, ale w ogóle nie związaną z syrenami. Jechałam tym autobusem i kiedy wysiadałam na swoim przystanku, coś okrutnie huknęło. Był taki wielki hałas, jakby ktoś po prostu odpalił jakąś taką bardzo głośną petardę w autobusie. I część ludzi po prostu się skuliła. Widziałam, że jakaś kobieta z Ukrainy siedząca właśnie gdzieś tam niedaleko mnie się niemalże przytuliła do okna. Kobieta obok mnie podskoczyła. Wszyscy tam przekleli, czy tam powiedzieli Jezus Maria i tak dalej. Okazało się, że po prostu opona strzeliła w autobusie. Natomiast każdy już miał z tyłu głowy jakiś dramatyczny scenariusz. Jakby, wiecie, to już naprawdę niewiele trzeba, żeby człowiek teraz, nawet właśnie w tej bezpiecznej Polsce, my osoby, którym się nic takiego nie stało, które nawet nie doświadczyły tych alarmów bombowych, żebyśmy podskoczyły i pomyślały sobie, o Boże, wojna, w Polsce też. A to po prostu opona z autobusu, więc nie wyobrażam sobie faktycznie tego, co mają osoby, które to doświadczenie wojny mają za sobą albo są w trakcie.
No właśnie, ale my mamy już doświadczenie, że kiedy słychać alarmy bombowe, nie warto iść na balkony albo patrzeć w okna na niebo, bo to właśnie jest pomyłka. Warto iść gdzieś tam, gdzie jest ściana, albo wchodzić do piwnicy czy do bunkru.
Być może te próby systemu alarmowego powinny być prowadzone razem z instruktorem, jak we własnym domu się zachowywać i dlaczego nie wychylać się i nie zerkać w niebo w tym czasie.
Mhm. No oczywiście. Myślę, że do tego czasu, do 24 lutego, nie wszyscy z nas w Ukrainie myśleli, że o tym, że wojna będzie, że to jest na poważnie, że to realnie. I nasze piwnice, nasze bunkry, nasze schroniska bombowe nie byli do tego przygotowywani. Może po tej wojnie, gdy ona się skończy, i mam nadzieję, że skończy się tym, że wygramy, wtedy zaczniemy budować inne domy z innymi właśnie piwnicami, które będą przystosowane do tego, żeby tam spędzać dni, nocy, miesiące i jeszcze nie wiem ile czasu, bo no te filmiki, które dostajemy z piwnic, z bunkrów, oni okropne i kiedy ludzie mówią o tym, że żyją tam kilka miesięcy, że boją się wyjść na ulicę, bo to po prostu jest bardzo niebezpiecznie. Kiedy mówią o tym, że pierwsze dni, to nie dni, a pierwsze jakieś tam parę godzin boją się pójść do toalety, której tam nie ma, a właśnie mają jakąś tam albo butelkę, albo jakieś wiadro czy co, które nie mają żadnych, nie wiem, pampersów, podpasek, bo są, wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Mają jakieś potrzeby takie biologiczne, a jakieś, żeby wybrać jakąś odzież, co zrobić wtedy, a żeby wysuszyć. No i inne jakieś takie rzeczy, o których nie myślimy, bo nikt z nas nie wiedział, jak to żyć swoje życie w piwnicach po prostu.
To jest chyba puenta. To jest chyba puenta tej rozmowy, bo bardzo dużo refleksji te twoje ostatnie zdania przywodzą.
Budowanie na przyszłość domów, które mają piwnice, w których można przetrwać, to chyba jest tylko taka kropka nad i w temacie traumy, o której też rozmawiałyśmy dzisiaj. Bo o domie myśli się w trochę inny sposób. Ma to być bezpieczne miejsce, w którym czujesz się jak w swojej oazie, jak w swoim takim małym świecie, a nie miejsce, w którym ma być solidna piwnica, żeby można było w niej przeżyć miesiące bombardowań i okupacji twojego własnego kraju. My dążymy już do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Lesja Wakuliuk była naszą gościnią na antenie OW Radia Kraków. Po raz 9 się spotykamy. Niestety po raz 9 nie przynosimy i Lesja też nie przynosi do nas żadnych dobrych, może nie żadnych, ale tych wieści, na które wszyscy czekamy od 9 tygodni, od 2 miesięcy.
Tak, jak w tym słynnym dowcipie o nekrologu na pierwszej stronie gazety. Jeszcze ta gazeta nie została wydana, ale...
Tak jest. Lesja, Dziękujemy Ci bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. My tylko też przypominamy, że na stronie off.radiokraków.pl znajdują się wszystkie rozmowy z Lesją Wakuliuk. Można się nawet cofnąć o 9 tygodni i zobaczyć, jak nasze nastroje tutaj w studiu przy okazji tego pierwszego spotkania wyglądały. To były po prostu gigantyczne emocje, ale te emocje za każdym razem są bardzo, bardzo duże. I cóż, słyszymy się i widzimy, bo my również z Lesią się widzimy tutaj na ekranie za tydzień i ponownie wyrazimy życzenie mocne tego, żebyśmy spotkali się już w nowej, lepszej rzeczywistości.
Oczywiście, mam nadzieję, że ten 10. raz będzie, bo tydzień w naszej rzeczywistości ukraińskiej to jest dużo i za tydzień może wydarzyć się dużo różnych rzeczy, ale i to zacznie się już za tydzień, chyba maj, a w maju będą takie dni bardzo ważne dla Rosji i właśnie mam nadzieję, że przetrwamy, że może po raz 10 już powiem wam na naszym 10. spotkaniu, że Ukraina wygrała.
Trzymamy bardzo mocno kciuki i mamy ogromną nadzieję, że tak będzie. Dziękujemy bardzo. Lesja Wakuliuk, dziennikarka Ukraina 24.